Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok. Jego założenia przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że jest to bezpieczny budżet dla Polski w trudnych czasach. Więcej w relacji Anny Włósek.
Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską poinformował, że dochody państwa w przyszłym roku wyniosą ponad 683 miliardy złotych. Szef rządu wskazał przy tym na trzy filary nowej ustawy budżetowej. Pierwszy to bezpieczeństwo i finansowanie armii. Rząd chce przeznaczyć na ten obszar ponad 158 miliardów złotych. Z kolei na realizację programów społecznych ma trafić ponad 137 miliardów, a na ochronę zdrowia 190 miliardów.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym gwarantem takiego budżetu. Przecież w czasach liberałów nie było ani polityki społecznej, ani nie było takich dynamicznych wydatków na bezpieczeństwo Polaków, na to bezpieczeństwo fizyczne poprzez finansowanie armii, finansowanie policji, straży granicznej, straży pożarnej. Ani nie było bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa, które się charakteryzuje bardzo wysokimi wydatkami na politykę społeczną. 13, 14 emerytury, ale oczywiście cały program 500+, który za chwilę będzie programem 800+.
Rząd planuje też zwiększenie o 12,3% wynagrodzeń, między innymi dla zatrudnionych w budżetówce służbach mundurowych. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że 2024 będzie też rokiem silnego odbicia wzrostu gospodarczego. W tym roku wzrost PKB będzie wynosił około 0,9%, a w przyszłym roku dynamika przyspieszy do 3%.
Prognoza Ministerstwa Finansów przyjęta do prac budżetowych mieści się tutaj w konsensusie rynkowym. Jest też zbliżona do prognozy Komisji Europejskiej. Tym samym Polska właśnie według prognozy Komisji Europejskiej znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 roku w całej Unii Europejskiej.
Rząd zakłada również, że deficyt przyszłorocznego budżetu wyniesie 4,5% PKB, a inflacja 6,6%.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą zakaz sprzedaży dzieciom i młodzieży tzw. energetyków.
Napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny nie będzie można sprzedawać osobom poniżej 18 lat. Ustawa wprowadza też zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych placówek oświatowych oraz w automatach.
Za złamanie zakazu będzie grozić do 2000 zł grzywny. Ponadto ustawa nakłada też na producentów napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczania opakowania widoczną informacją.
Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos wskazuje, że energetyki mają negatywny wpływ na zdrowie młodych ludzi.
Musimy pamiętać, że w ramach dbania o zdrowie dzieci i młodzieży, no jednak trzeba było wprowadzić rozwiązanie, które dla niektórych mogło wydać się kontrowersyjne, ale z pewnością nie dla rodziców młodych ludzi. Jednak te substancje energetyczne mają zły wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży, stąd też chcieliśmy, aby możliwość zakupu tych substancji była jedynie przez osoby dorosłe. To wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży zdeterminował podjęcie takiej decyzji.
Spożywanie napojów energetyzujących może powodować m.in. bezsenność, wzrost ciśnienia krwi, przyrost masy ciała czy problemy dermatologiczne.
Część przepisów noweli wejdzie w życie 1 września. Zapisy o zakazie sprzedaży energetyków w placówkach oświatowych i automatach zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do Polaków o udział w ogólnopolskim referendum i wyrażenie sprzeciwu wobec przymusowej relokacji nielegalnych migrantów.
Na konferencji prasowej rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zauważył, że w krajach Europy Zachodniej wzrasta liczba przestępstw popełnianych przez migrantów.
W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o gwałcie dokonanym przez Afgańczyka na 18-letnim obywatelu Polski. Do zdarzenia doszło na stacji metra w Monachium.
Takich przestępstw popełnianych przez bardzo często migrantów z każdym kolejnym rokiem w krajach zachodniej Europy ta ilość, liczba tych przestępstw wzrasta. Mam tutaj na myśli chociażby liczbę gwałtów, do których dochodzi w ostatnich latach i to podaje Eurostat we Francji, w Niemczech. W samej Francji tylko, szanowni państwo, co roku jest ponad 19 tysięcy gwałtów, w Niemczech ponad 9 tysięcy gwałtów. Uwaga, w trzykrotnie mniejszej Belgii od Polski jest również ponad 3 tysiące gwałtów, a w Polsce jest ich raptem kilkaset. To pokazuje tę zasadniczą różnicę i dwa światy, w jakich dzisiaj żyje ta Europa Zachodnia, otwarta na tą politykę multikulti, politykę otwartych drzwi.
Politycy PiS-u zwrócili uwagę, że obecnie na poziomie Unii Europejskiej podejmowane są próby powrotu do tej szkodliwej polityki migracyjnej.
Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podkreśliła, że sposobem na to, aby zapobiec dyktatowi brukselskiemu, jest udział w referendum.
Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, o czym marzymy, jakie mamy plany na przyszłość i co robimy w życiu, najważniejsze jest to, by wziąć udział w referendum tak, aby ono było wiążące, aby żadna władza, kolejna, następna i jeszcze następna, nie mogła tego głosu Polaków pominąć, bo tylko wtedy nasze bezpieczeństwo będzie rzeczywiste i nie będziemy musieli patrzeć na to, co nam Bruksela dyktuje.
Referendum odbędzie się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Polacy odpowiedzą w nim na 4 pytania dotyczące kwestii przymusowej relokacji migrantów, wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i likwidacji bariery na granicy RP z Białorusią.
5 osób nie żyje, a 76 jest hospitalizowanych z powodu zakażenia bakterią Legionella na Podkarpaciu. Do zakażeń doszło prawdopodobnie podczas używania wody z miejskich wodociągów. Wariant ten jest weryfikowany.
Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników próbek wody z rzeszowskich wodociągów, to w mieście w sobotę zostanie przeprowadzona dezynfekcja sieci. Wyniki badań próbek wody mają być znane na początku przyszłego tygodnia. W związku z serią zatruć zwołane zostały sztaby kryzysowe.
W czwartek w nocy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim obradował sztab kryzysowy zwołany w trybie pilnym. Wzięli w nim udział m.in. minister zdrowia, wojewoda podkarpacki i szef GIS.
Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Szymon Cienki podkreśla, że bakteria Legionella nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażeń dochodzi podczas wdychania skażonego aerozolu wodnego.
Zarażamy się przede wszystkim przez wdychanie aerozolu wodnego. Czyli na przykład w sytuacji, gdy mamy kurtynę wodną, czy w sytuacji, kiedy mamy w łazience, szczególnie w kabinie prysznicowej, dużą wilgotność, tych pomieszczeń nie wietrzymy. W przypadku klimatyzacji również istnieje zagrożenie. I tylko w takich sytuacjach możemy to wdychać po prostu do płuc. No i legionelloza przede wszystkim rozwija się w płucach. Także to są główne źródła zakażenia. Natomiast pragnę podkreślić, że nie przenosi się bakteria legionella z człowieka na człowieka.
Obecnie w sprawie związanej z zakażeniami legionellą w województwie podkarpackim trwa dochodzenie epidemiologiczne wszczęte przez sanepid.
Bakteria namnaża się w ciepłej wodzie, w związku z tym w Rzeszowie wyłączone zostały miejskie fontanny, kurtyny wodne i poidełka przy ulicach.
Młodzi z całego kraju uczestniczą w wakacyjnych warsztatach Życie to coś więcej, zorganizowanych w Toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
Czwartek to drugi dzień wydarzenia. W programie znalazły się m.in. zajęcia taneczne, aktorskie, z reklamy, realizacji filmowej, informatyczne i wiele innych.
Równolegle odbywają się warsztaty muzyczne z zespołem Lumen. Grupy młodzieży zwiedzają także Radio Maryja i telewizję Trwam. Nie brakuje rozmów z dziennikarzami i technikami.
Wrażeniami podzielili się z nami Faustyna z Gniezna, Weronika z Torunia i Bruno z Gdyni. Wszyscy mają 14 lat i pierwszy raz biorą udział w warsztatach AXIM.
Pierwszego dnia mieliśmy warsztaty aktorskie z panią Pamelą. Nauczyliśmy się, jak kontrolować głos i poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Najbardziej czekam na warsztaty fotograficzne i warsztaty z dyplomacji.
Zachęcił mnie mój brat, ponieważ on już tutaj był wielokrotnie. Najbardziej czekałam na warsztaty teatralne i bardzo mi się spodobały. Nie mogę się doczekać też warsztatów tanecznych i poligonu. Jest bardzo fajna atmosfera, poznałam bardzo wiele fajnych ludzi.
Zachęciła mnie moja babcia. Czekam na rozmowę z kierowcą rajdowym i na poligon oczywiście, bo mnie on bardzo interesuje. Atmosfera odpowiada, dużo ludzi wspaniałych poznałem.
W piątek warsztatowicze spotkają się z żołnierzami, wysłuchają wykładu Siły Zbrojne RP, rola i zadanie w systemie obronnym kraju. Następnie zaplanowano wyjazdy na poligon, gdzie odbędą się warsztaty terenowe patriotyczno-wojskowe.
Młodzi zapoznają się m.in. z budową broni, odbędzie się pokaz sprzętu uzbrojenia artyleryjskiego czy szkolenie strzeleckie. Warsztaty wakacyjne potrwają do niedzieli, są organizowane dzięki środkom z 1,5% podatku przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po śmierci Jewgenija Prigożyna wagnerowcy będą podlegać bezpośrednio Kremlowi. Jak ocenił szef rządu, najemnicy nadal będą używani do ataków hybrydowych i zakłócania bezpieczeństwa.
W obwodzie Twerskim w Rosji w katastrofie samolotu mieli wczoraj zginąć m.in. były szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn i jego prawa ręka Dmitrij Utkin.
Dziś na konferencji w Warszawie premier Mateusz Morawiecki był pytany o to, co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski.
Nadzór nad grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina. Niech sobie teraz każdy odpowie na to pytanie, czy grupa Wagnera, która jest dzisiaj na Białorusi, stanowi większe czy mniejsze zagrożenie? Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne. Grupa Wagnera, która dzisiaj jest pod bezpośrednią kuratelą, pod bezpośrednim nadzorem Putina i jego ludzi, jeszcze bardziej niż do tej pory, albo przynajmniej w takim samym stopniu jak do tej pory, będzie używana jako narzędzie prowokacji, szantażu, ataku i różnego rodzaju szarpania w ramach zakłócania polityki bezpieczeństwa i destabilizacji państw graniczących z Rosją i z Białorusią.
Na Białorusi przy granicy z Polską wciąż pozostaje około 5 tysięcy najemników z grupy Wagnera. Z kolei dziś pojawiły się informacje o przesuwaniu baz wagnerowców w centralnej części kraju na inne poligony.
Dlatego uzasadnione są pytania o wzmocnienie granic, a nawet ich zamknięcie. Szef MSZ Zbigniew Rau w telewizji publicznej powiedział wczoraj, że całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej jest możliwe, a nawet prawdopodobne. Wyjaśnił, że jest to kwestia porozumienia się trzech państw, Polski, Łotwy i Litwy.
Dziś wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczył, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć w tej sprawie spotkanie z szefami resortów spraw wewnętrznych tych krajów.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.